Ostatnio miałem kazanie takie wprowadzające do listu do Galacjan, na którym przedstawiłem informacje, które takie wprowadzające, które możecie znaleźć na karteczkach, które dostaliście. Więc tam są różne rzeczy, które myślę, że warto mieć na uwadze studiując list do Galacjan. Oprócz tego, co mówiłem ostatnio, dodałem taki wstępny szkic listu, też go mam na następnym slajdzie, gdzie podzieliłem go na cztery części, na wprowadzenie, na świadectwa od wersetu 1.11 do 2.14, gdzie Paweł opowiada różne historie, potem jest obrona doktryny i zastosowanie. I dzisiaj będziemy tak na pograniczu, bo zrobię, czy będę głosił z ostatnich pięciu wersetów wprowadzenia i potem z pierwszej części świadectw. I oprócz tego, na podstawie tych pierwszych pięciu wersetów wprowadzenia, które omówiłem, mówiłem o tym, że Paweł przypomniał w nich Galacjanom Ewangelię. Ewangelię, którą można streścić słowami z czwartego wersetu: on samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku. Więc zaczął od najważniejszego, jak ktoś, kto nie wie, czy odbiorca jego listu doczyta ten list do końca. Dzisiaj omówię pozostałe te pięć wersetów wprowadzających, a następnie właśnie jedno ze świadectw. I wszystko to będzie bardzo mocno związane z tematyką tego listu, czyli obroną Ewangelii przed atakami ze strony fałszywych nauczycieli, którzy próbowali wpoić Galacjanom to takie przekonanie, że żeby być zbawionymi oprócz wiary w Chrystusa, muszą jeszcze wypełnić prawo Starego Testamentu. Chociaż Jezus właśnie dlatego przyszedł, że nikt nie był w stanie go wypełnić. I pozwólcie, że zacznę od krótkiej ilustracji. Czy wiecie, jak powstaje pieniądz? Nie mam ilustracji na slajdzie, to jest taka ilustracja, którą trzeba sobie wyobrazić. Czy wiecie, jak powstaje pieniądz? Najpierw namalowany odręcznie projekt, zazwyczaj przez malarza, jest to akwarela, trafia do mennicy. Tam rytownik przenosi go ręcznie na metalową płytkę, więc jest to rękodzieło. Ten jeden egzemplarz tej metalowej płytki jest przechowywany w skarbcu. Potem na podstawie płytki powstaje projekt komputerowy, do którego dodawane jest tło i zabezpieczenia, różne te znaki, wodne, niewodne, hologramy. I całość zostaje naniesiona na metalową matrycę, która będzie odbijała 20 banknotów naraz. Więc kiedy matryca jest już gotowa, można przystąpić do drukowania banknotów na specjalnym papierze. I to drukowanie samo w sobie składa się z kilku skomplikowanych etapów, w trakcie których nanoszone są kolejne zabezpieczenia. I ten okres drukowania może trwać nawet do roku. Jest to bardzo skomplikowany proces. I tak skomplikowany i kosztowny proces tworzenia banknotów wynika z jednego prostego faktu. Nie brakuje ludzi, którzy chcieliby szybko i łatwo się wzbogacić, fałszując pieniądze. Po co pracować i po co oszczędzać, jeżeli można trochę się nagimnastykować i zapewnić sobie nieograniczony dopływ pieniędzy? Co z tego, że to nieuczciwe? Co z tego, że wszyscy na tym tracą? Co z tego, że grożą za to surowe konsekwencje, kiedy chwilowa korzyść kusi i nęci? I ta korzyść rozciąga przed fałszerzem iluzję samowystarczalności, bezpieczeństwa, spełnienia swoich pragnień i bycia kimś znaczącym. Kimś, kto ma pieniądze. I podobne motywacje mogły kierować oszustami, którzy grasowali w Galacji. Z tym, że dopuszczali się oni o wiele poważniejszego fałszerstwa niż fałszowanie pieniędzy. Fałszowali Ewangelię i z powodzeniem wprowadzali produkt tego fałszerstwa do obiegu. Należy przy tym pamiętać, że ten produkt jest śmiertelnie niebezpieczny dla użytkownika. Korzystając z niego, można zmarnować nie tylko swoje doczesne życie, ale i wieczne. I z takim problemem Paweł zderzył się w Galacji, a teraz, niemal 2000 lat później, on jest wciąż aktualny. Nie brakuje fałszerzy Ewangelii, nie brakuje podróbek Ewangelii. I są one tak samo niebezpieczne dla nas dziś, jak były 2000 lat temu. Pozwólmy więc Słowu Bożemu, żeby wyposażyło nas w środki do rozpoznawania tych fałszerstw i do radzenia sobie z nimi. Pomodlę się i przejdziemy do pierwszej części tekstu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że a Ty nam pokazujesz prawdziwą Ewangelię, Ty nas jej uczysz i Ty uczysz nas odróżniać ją od tego, co nią nie jest. I prosimy Cię, Panie, żebyś wyposażał nas do tego przez list do Galacjan i przez wszystkie inne fragmenty, które będą dzisiaj czytane. Chwała Tobie. Amen. Więc najpierw przeczytam Galacjan, pierwszy rozdział, wersety 6-10. Więc te ostatnie 5 wersetów prowadzenia. Paweł pisze: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa, do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czy mówiąc tak zamierzam zjednać sobie ludzi czy Boga? Albo może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. I pierwsza myśl ważna przy obronie Ewangelii jest taka, że nie ma innej Ewangelii. Więc musimy być tego świadomi, żeby nie dać się złapać na fałszerstwo. Tak samo jak jest tylko jedna matryca, z której odbijany jest dany banknot, tak też jest tylko jedna Ewangelia. To, co mówimy i słyszymy, albo jest z nią zgodne, albo jest kłamstwem. I w 6 wersecie Paweł wykłada kawę na ławę, jak to się mówi. Czyli pisze wprost o tym, co jest przyczyną powstania tego listu. Przedstawia swój główny zarzut wobec Galacjan. Tym zarzutem jest to, że dają się oni odciągnąć od Boga do innej Ewangelii. Gdybyśmy zbadali dokładniej słowo, którym Paweł to opisuje, to okazałoby się, że posłużył się terminem wojskowym. Dosłownie zarzucił im, że opuścili pole bitwy i stali się dezerterami. Byli częścią Bożej armii i mieli swoje wyznaczone stanowiska, które zostawili na pastwę wrogów. Pełnili jakąś rolę w bitwie między Kościołem a bramami piekieł i zrezygnowali z niej. Dezerterzy, tchórze, zdrajcy, uciekinierzy, jak tego nie ujmiemy, jest to bardzo ciężki zarzut. Przy czym ten zarzut niekoniecznie oznacza, że Galacjanie przestali być w oczach Pawła chrześcijanami. Przecież mówi o tym, że Bóg powołał ich w łasce Chrystusa do Ewangelii. Wcześniej w 3 wersecie życzył im łaski i pokoju, które pochodzą od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Były to życzenia, którymi wymieniali się chrześcijanie. Później w Galacjan 3:2 przypomni im, że otrzymali Ducha Świętego, a w 3:5 powie, że Bóg wciąż daje im tego Ducha i dokonuje wśród nich cudów. Więc on nie tyle kwestionuje ich chrześcijaństwo, co ich chrześcijańską postawę. To, że będąc zbawieni przez łaskę, zaczynają przyjmować jakieś inne głupoty, które nie pozwalają im żyć w tej łasce. Więc Paweł zwraca się do nich, jak do swoich braci w wierze, z tym, że są to bracia, którzy bardzo się pogubili. Pogubili się do tego stopnia, że porzucili na polu bitwy Boga, który ich zbawił przez Ewangelię. Stało się to, ponieważ dali ucha bzdurom, które naopowiadali im w obszarze Ewangelii. Czy uważacie sobie usłyszeć taki zarzut od kogoś, kto jest dla was autorytetem? Jesteś dezerterem? Opuściłeś Boga na polu bitwy? Poszedłeś za fałszywą Ewangelią? Dla chrześcijanina to jak dostać po twarzy. Kubeł zimnej wody na dobry początek czytania listu. I ten kubeł wylewa na nich apostoł, który głosił im Ewangelię. Dziwi się, że tak szybko dali się od niej odciągnąć. Dopiero co Paweł zakładał ich kościoły, dopiero co przybyli do nich fałszywi nauczyciele, oni już poszli za jakąś nową, nieprawdziwą nauką. Zaczęli żyć prawem mojżeszowym zamiast łaską Chrystusa. I główna myśl, którą Paweł im przekazuje w odpowiedzi na ten problem, jest taka, że nie ma innej Ewangelii. Nie ma kilku równie dobrych wersji nauki Chrystusa. Nie ma kilku równie dobrych wersji chrześcijaństwa. Jest tylko to, co pochodzi od Chrystusa i to, co od Niego nie pochodzi. Paweł używa tu jednych z najostrzejszych słów w całej Biblii. Ktokolwiek głosiłby wam inną Ewangelię niż prawdziwa Ewangelia, niech będzie przeklęty. Nawet gdyby to robił sam Paweł albo anioł z nieba, niech będzie przeklęty. I te słowa wydają się być wyolbrzymieniem, ale czytamy przecież w 2 Koryntian 11:4, że i szatan przybiera postać anioła światłości. Czy wiecie, kto według Mormonów dał Księgę Mormona Josephowi Smithowi? Anioł Moroni. Kto według wyznawców islamu podyktował Mohamedowi Koran? Archanioł Gabriel. Kto według adwentystów objawiał ich prorokini Ellen G. White tajemnicę Biblii? Anioł, niewymieniony z imienia. Być może również Gabriel. A z kim według buddystów zmagał się Budda, kiedy medytował przed otrzymaniem oświecenia? Z demonem Marą, a w biblijnym języku demon to nic innego jak upadły anioł. Teraz nie wiemy tak naprawdę, czy i do jakiego stopnia te historie są zmyślone. A może rzeczywiście jakiś anioł przyszedł do Mahometa, tylko że to nie był ten anioł. To mógł być szatan, który przybiera postać anioła światłości. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, tak teraz powtarzam, jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Tak więc niech anioł Moroni będzie przeklęty, niech fałszywy archanioł Gabriel będzie przeklęty, ktokolwiek przekazuje inną naukę niż nauka Chrystusa, niech będzie przeklęty. Przeklęty możemy w tym przypadku przetłumaczyć jako bycie wyrzuconym precz i odłączonym od ludu Bożego. Na fałszerze Ewangelii, kimkolwiek by nie byli, nie ma miejsca wśród nas. Pozwalanie na ich działalność przynosi ujmę Kościołowi. Słuchanie ich nauk to hańba. Tak, mamy być wyrozumiali, kochający i wspierający wobec tych, którzy nie znają Chrystusa, ale ta wyrozumiałość, miłość i wsparcie nie może przekraczać pewnych granic. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby strzec Ewangelii. Mamy ją sobie utrwalać, żyć według niej, głosić ją i nie pozwalać nikomu jej przekręcać. To nasza odpowiedzialność przed Chrystusem. Odpowiedzialność przed Chrystusem. To naprawdę duże słowa. Teraz czy Paweł, pisząc w tak ostry i kategoryczny sposób, próbuje przypodobać się Galacjanom? Zdecydowanie nie. Gdyby to było dla niego najważniejsze, to najpierw napisałby dla nich mowę pochwalną, a potem bardzo delikatnie zasygnalizowałby problem, albo w ogóle by go przemilczał. Ale Paweł wie, że o wiele ważniejsze od tego, żeby podobać się ludziom, nawet tym w Kościele, jest to, żeby podobać się Bogu. Sługa Chrystusa nie troszczy się bardziej o to, jak widzą go ludzie, niż o to, jak widzi go Bóg. To oczywiście nie oznacza, że mamy być nieczuli na ludzi i wytaczać przeciw nim najcięższe działa przy ich najmniejszym potknięciu. Chrystus uczy nas przecież łagodności i współczucia i uczy nas tego, żeby nie być hipokrytami w osądach, żeby najpierw badać siebie i swoje serce, a potem dopiero pomóc innym żyć właściwie. Ale Chrystus uczy nas też stania po stronie prawdy i nie kierowania się tym, co ludzie o nas pomyślą, tylko tym, co jest dobre i słuszne. A tam, gdzie zagrożona jest czystość Ewangelii, nie ma miejsca na kompromisy. Nasz przekaz musi być jasny i wyraźny. Jeżeli chcemy bronić Ewangelii, to musimy pamiętać, że jest tylko jedna i nie ma innej. Ale skąd mamy wiedzieć, że właśnie ta Ewangelia, którą mamy, jest prawdziwa? Może jednak ktoś inny ma prawdziwą Ewangelię? Może Paweł się pomylił? Może na przykład ci, którzy namawiali Galacjan do przestrzegania prawa, lepiej znali się na tym, o czym mówili? Paweł odpowie nam na to pytanie w pierwszym ze świadectw. Więc po drugie, prawdziwa Ewangelia pochodzi od Boga, a nie od ludzi. Przeczytam teraz ten drugi fragment. Galacjan 1:11-24. Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Nie przejąłem jej od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Bo na pewno słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. Wyjątkowo prześladowałem wtedy i niszczyłem Kościół. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich ojczystych tradycji. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego Syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi. Nie udałem się też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz natychmiast odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Następnie po 3 latach wybrałem się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa, Przebywałem u Niego 15 dni. Co do innych apostołów, nie widziałem żadnego poza Jakubem, bratem pańskim. Pisząc to, oświadczam wobec Pana, że nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a kościoły Chrystusowe w Judei osobiście mnie nie znały. Ludzie słyszeli jedynie, że ten, który kiedyś ich prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej zwalczał, i z mego powodu chwalili Boga. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że historie, które Paweł przytacza w tym liście, są do niego trochę włączone na siłę. Ale Paweł nie jest typem gawędziarza. Nie przytacza tych świadectw po to, żeby się nimi pochwalić. Przytacza je, ponieważ mają one do spełnienia ważną rolę w jego liście. A jaką rolę, o tym dowiadujemy się w 11 i 12 wersecie. Paweł mówi w nich, że nie otrzymał Ewangelii od ludzi, ale bezpośrednio od Chrystusa. Świadectwa, które przytoczy, nie są więc po to, żeby pokazać, jaki Paweł był ważny, ani nie są nawet po to, żebyśmy mogli na ich podstawie zrekonstruować jego biografię lepiej. One mają potwierdzić to, co właśnie napisał. Czyli, że Ewangelia, którą głosi, pochodzi od Boga, a nie od tej czy innej grupy ludzi. Nawet nie od apostołów. Więc prześledźmy pierwszą historię. Paweł zaczyna ją od tego, że wszyscy wiedzą, jak wyglądało jego życie przed nawróceniem. Był znany z bycia prześladowcą Kościoła i gorliwym faryzeuszem. W ten sposób znalazł się na szczycie drabiny społecznej w Izraelu. On był najlepiej wykształcony ze wszystkich, miał najlepszych nauczycieli, znał arcykapłanów, po prostu bardzo ważny człowiek. Ważny i zaangażowany. Robił szybsze postępy w wierze niż cała reszta jego pokolenia i bardziej rygorystycznie od całej reszty przestrzegał prawa. Ci, którzy byli po jego stronie, szanowali go, a ci, którzy nie byli, bali się go. Od chrześcijan nie chciał niczego innego, jak tylko ich śmierci. I okazało się, że właśnie jego Bóg przeznaczył do służby Ewangelii. I gdyby się nad tym zastanowić, to z jakiego innego powodu Paweł miałby zrezygnować ze swojej wysokiej pozycji w Izraelu i z prześladującego stać się prześladowanym? Co takiego mogło go przekonać do tego, żeby dołączyć do grupy, której nienawidził? Na pewno nie były to korzyści, przynajmniej nie te doczesne. Paweł nie był też typem osoby, która byłaby podatna na manipulacje, zwłaszcza ze strony grupy, wobec której był wrogo nastawiony. Gdyby nie objawił mu się Chrystus, to przeszedłby do historii tylko i wyłącznie jako wróg chrześcijaństwa. A kiedy to już się stało? Kiedy spotkał Chrystusa w drodze do Damaszku, Paweł nie radził się ciała ani krwi. Co to znaczy? On wyjaśnia to już w kolejnym zdaniu. To znaczy, że nie poszedł do Jerozolimy, żeby porozmawiać z apostołami czy z innymi ludźmi. Zamiast tego poszedł do Arabii, a potem znowu wrócił do Damaszku. Ten zapis jest problematyczny dla badaczy, ponieważ Dzieje Apostolskie nie wspominają tej podróży. Według Dziejów Apostolskich już kilka dni po spotkaniu z Jezusem Paweł z zapałem głosił Ewangelię w Damaszku. I trwało to przez dłuższy czas, aż do momentu, kiedy był zmuszony uciekać z tego miasta. Tam go przez mur spuścili w koszu. Teraz dowiadujemy się, że w międzyczasie, niedługo po swoim nawróceniu, Paweł poszedł do Arabii, a potem wrócił do Damaszku i dalej głosił tam Ewangelię. Nie wiemy dokładnie, co tam robił i dlaczego tam poszedł, ale widzimy, że było to coś innego niż zasięganie rady u ludzi. Nie znajdujemy też żadnego zapisu o tym, żeby odbywał w tym czasie służbę w tamtym rejonie. Jego służba była w Damaszku. Możemy więc przyjąć, że poszedł tam, żeby radzić się nie ludzi, a Boga. Prawdopodobnie, żeby spędzić czas na poście i modlitwie z dala od ludzi i utwierdzić się w wierze nie przez przebywanie właśnie z ludźmi, a przez bycie sam na sam z Bogiem. To są wszystko oczywiście domniemania, ale gdybyśmy mieli się do czegoś przychylać, to myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń. I co jest zgodne z tym, co robili inni bohaterowie wiary w przełomowych momentach swojego życia. Po swoim chrzcie, a jeszcze przed rozpoczęciem publicznej służby, Jezus pościł przez 40 dni na pustyni. Podobne wydarzenia miały miejsce m.in. w życiu Mojżesza, Eliasza i Ezechiela. Do Jerozolimy Paweł udał się dopiero po 3 latach od nawrócenia, więc przez cały ten czas głosił Ewangelię, nie znając żadnego z apostołów. 3 lata głoszenia Ewangelii, bez ani jednego spotkania z apostołem Piotrem czy kimkolwiek innym. Potem spędził u Piotra ledwo 15 dni i poszedł dalej. A spośród pozostałych przywódców kościoła w Jerozolimie poznał tylko Jakuba, brata Jezusa. Chyba zgodzicie się ze mną, że 15 dni to bardzo mało, żeby wyszkolić kogoś na teologa formatu apostoła Pawła. Nawet jeżeli szkolącymi byliby Piotr i Jakub. Pisząc to, oświadczam wobec Pana, że nie kłamie. Dlaczego dla Pawła jest tak ważne, żeby jeszcze potwierdzić, że nie kłamie? Być może z powodu zarzutów podważających jego wiarygodność, ale przede wszystkim dlatego, że ta historia jest bardzo mocnym dowodem na potwierdzenie tego, że to, co napisał w wersetach 11 i 12, jest prawdą. Czyli, że nie otrzymał Ewangelii od ludzi, tylko od Boga. Po krótkiej wizycie w Jerozolimie Paweł wrócił w swoje rodzinne strony do Syrii i Cylicji. Poza tą wizytą nie miał bliższego kontaktu z wierzącymi z Judei, która była centralnym ośrodkiem ówczesnego kościoła. Był dla nich kimś, kto w niejasnych okolicznościach z prześladowcy kościoła stał się gorliwym zwiastunem Ewangelii. Nie miał kontaktu z apostołami, nie miał gruntownego przeszkolenia w nowej wierze i znajdował się na obrzeżach ówczesnego kościoła. Dzisiaj nazwano by go outsiderem, kimś spoza grupy. A mimo to głosił tę samą Ewangelię, co oni. I z tego powodu chwalili Boga. A to znaczy, że rozpoznali Jego przesłanie i uznali je za prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że Jezus przekazał Pawłowi tę samą Ewangelię, którą przekazał pozostałym apostołom. I zrobił to osobiście. Jest to dowodem na to, że Ewangelia, którą Paweł głosił Galacjanom i którą dzisiaj my odkrywamy w Nowym Testamencie, jest prawdziwa. Nie mamy wybrać sobie jednej z wielu nauk, które pochodzą od ludzi, tylko rozpoznać tę, która pochodzi od Boga, a całą resztę wyrzucić na śmietnik. Czy możemy to zrobić? Czy możemy tak bardzo stawiać sprawy na ostrzu noża? Nie tylko możemy, ale wręcz musimy. Tak więc skąd mamy wiedzieć, że właśnie ta Ewangelia, którą znajdujemy w Nowym Testamencie, jest prawdziwa? Dlatego, że pochodzi ona od Boga, a nie od ludzi. Przypomnijmy więc sobie, jaką Ewangelię znajdujemy w Nowym Testamencie, pamiętając przy tym, że nie ma innej niż ta, która pochodzi od Boga. Więc po trzecie, jaka Ewangelia? Czy wiecie, jak ponoć można najszybciej nauczyć się rozpoznawać fałszywe pieniądze? Dokładnie. Najlepiej jest bardzo dobrze zapoznać się z prawdziwymi. Na przykład przeliczyć bardzo dużą ilość autentycznej gotówki. Zapamiętać w ten sposób, jaki prawdziwy pieniądz jest w dotyku, jak wygląda pod różnymi kątami, jak się zgina, jak szeleści, jak pachnie i tak dalej. Fałszywki będą najróżniejsze, ale oryginał zawsze jest ten sam. Poznaj oryginał, a nie nabierzesz się na fałszerstwo. I dokładnie tak samo jest z Ewangelią. Nowy Testament pokazuje nam Ewangelię z różnych perspektyw, ale zawsze jest ona jedna i ta sama. Zawsze jest to przesłanie odbite z tej samej matrycy. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz na jeden z wielu przykładów właśnie głoszenia Ewangelii. Pochodzi on z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, wersety 1-8. Paweł posłużył się nim, żeby udowodnić Koryntianom, że zmartwychwstanie jest dla chrześcijan faktem i wszyscy na nie czekamy. Jest kontekst tego fragmentu. Więc 1 Koryntian 15, 1-8. Wybiegam trochę poza list do Galacjan, ale myślę, że warto. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Pokazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom, a na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poranionemu płodowi. Więc Paweł przypomina im Ewangelię. Jeżeli zastanawiamy się, gdzie można ją znaleźć w Biblii, to jest to jeden z bardzo dobrych fragmentów, żeby jej tam poszukać. Jest to Ewangelia, którą przyjęli i w której trwają, podobnie jak my, tutaj w tym wypadku Koryntianie, i przez którą wszyscy jesteśmy zbawieni, o ile jest tylko jest to właśnie ta Ewangelia, którą zwiastował Paweł, a która pochodzi od Boga. Nie ma żadnej innej, która mogłaby zapewnić zbawienie. Ale o tym już wiemy. Tak więc Ewangelia to przesłanie, które o ile nie zostanie przez kogoś zmienione, może zbawić człowieka. W jaki sposób? I tutaj Paweł wyjaśnia jej przesłanie. Zgodnie z zapowiedziami Starego Testamentu, Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. To zdanie zamyka cały sens Ewangelii. Z powodu naszych grzechów, czyli z powodu wszystkiego, w czym sprzeciwiliśmy się Bogu, zasługiwaliśmy jedynie na bycie przez Niego potępionymi. Bóg oczekiwał posłuszeństwa, ale my nie potrafimy być posłuszni. Kłamiemy, nie szanujemy siebie nawzajem, oszukujemy swoich rodziców czy przełożonych, ranimy innych swoimi słowami, gniewamy się, kochamy rzeczy materialne bardziej niż Boga, pożądamy osób, które nie są naszymi żonami ani mężami, chcemy wyznaczać własne zasady i żyć według nich, a nie według tego, czego uczy nas Boże Słowo. I tak dalej. Lista grzechów jest długa i one nam towarzyszą każdego dnia naszego życia. A każdy, kto popełnia grzech, zasługuje na Boże potępienie. Potępienie, które oznacza dla nas bycie skazanym na spędzenie wieczności w piekle, stale od Boga. Wyrok na człowieka zapadł. Każdy, kto zgrzeszy, zginie w piekle. Chyba, że zostanie zbawiony przez Chrystusa. Chrystus był czysty, bez żadnego grzechu. I dzięki temu mógł umrzeć za nasze grzechy. Zrobił to dobrowolnie, idąc na ukrzyżowanie, chociaż jako Syn Boży, jako wcielony Bóg, miał wszelkie środki do tego, żeby na to nie pozwolić. Po śmierci na krzyżu został złożony w grobie, a po trzech dniach zmartwychwstał, co również było zgodne z zapowiedziami Starego Testamentu i co po raz kolejny było potwierdzeniem, że jest to dzieło Boże, a nie ludzkie. Tym potwierdzeniem jest zarówno samo zmartwychwstanie, które przecież jest niemożliwe dla człowieka, jak i fakt, że Bóg wypełnił w ten sposób swoje zapowiedzi ze Starego Testamentu. Po zmartwychwstaniu Jezus pokazał się Piotrowi, potem Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a potem ponad 500 innym uczniom, którzy, kiedy Paweł pisał te słowa, jeszcze żyli. Wielu z nich jeszcze żyło. Można było pójść i się zapytać, czy to prawda. Na końcu pokazał się Pawłowi, prześladowcy Kościoła. Oni wszyscy stali się świadkami Jego zmartwychwstania i głosili tę samą dobrą nowinę, która pochodzi od Boga. Nowinę, która polega na tym, że chociaż jesteśmy grzesznikami i na podstawie naszych uczynków nie możemy podobać się Bogu, to dzięki ofierze Chrystusa zostaje nam przypisana Jego sprawiedliwość. Staje się to tylko i wyłącznie na podstawie wiary, a nie żadnych zasług czy obrzędów. Jak czytamy w liście do Efezjan 2:8-9, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Jeśli więc szczerze uwierzysz Chrystusowi, zaczniesz polegać na Nim, na Jego ofierze i Jego sprawiedliwości, to będziesz zbawiony. Będzie to miało bardzo poważne konsekwencje dla twojego życia, bo będzie oznaczało, że jesteś teraz Jego uczniem i masz Mu być posłuszny. Ale twoje zbawienie będzie niezależne od tego, jak dobrym jesteś uczniem, tylko od tego, że nim jesteś. Nie od starań, a od tożsamości. To samo o Ewangelii mówi nam apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was poprowadzić do Boga, choć zabito Jego ciało, zostało ono ożywione w duchu. To samo mówi apostoł Jan w pierwszym liście Jana 4:10. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I to samo powiedział sam Jezus, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Jana 3:16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Według tej Ewangelii żyjemy, tę Ewangelię głosimy i takiej Ewangelii bronimy. Weźmy to sobie mocno do serca. Więc podsumowując, jeżeli chcemy bronić Ewangelii, to pamiętajmy, że jest tylko jedna Ewangelia, która pochodzi od Boga i którą możemy znaleźć w Biblii, która jest zgodna między sobą, te wszystkie zapisy z Nowego Testamentu. A następnie dobrze ją poznajmy, żeby nie dać się oszukać. Pomodlę się na koniec. Panie, prosimy Cię, żebyś dawał nam Twoją mądrość, która jest z góry, która pomoże nam odróżniać prawdę od fałszu i trzymać się prawdy. Prosimy Cię, Panie, żebyśmy naprawdę żyli według Ewangelii, żeby ona nie była dla nas tylko jakimś teoretycznym konstruktem, ale żeby była dla nas prawdą, która nam towarzyszy każdego dnia naszego życia, która wpływa na nasze postępowanie, na nasze decyzje, na nasze myśli, która kształtuje nasze serca. Prosimy Cię, żebyś działał i żebyś, Panie, strzegł nas przed wszelką fałszywą nauką, która ją wykrzywia. Chwała Tobie. Amen.